Tu Radio Kraków Kultura.
Krystyna Stańko wita nas w Kulturze na Weekend dziś. Tymczasem Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, a dokładniej Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa, zaprasza pod Kopiec Wandy na strawę. Przywitanie lata, wspólne biesiadowanie przy ognisku oraz warsztaty, prelekcja, występy teatralne, to wszystko utrzymane w charakterze słowiańskich wierzeń i tradycji. Wydarzenie, które poniekąd takim antraktem, zapowiedzią Nocy Kupały, która w tym roku już niebawem. Z nami w studiu, no poniekąd sprawca całego zamieszania, koordynator projektu Marcin Pawlik, członek Rady Dzielnicy Nowa Huta, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni, wiceprzewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki. To się wszystko zgadza?
Tak.
No właśnie, ale udało mi się na jednym wydechu szczęśliwie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Oraz związana z Instytutem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi między innymi zajęcia dotyczące religii wikingów, autorka książki Mitologia Północy a Chrześcijaństwo, mediewistka specjalizująca się w dziejach wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem relacji między dawnymi wierzeniami a chrześcijaństwem, tłumaczka z sag staroirlandzkich, pani doktor Renata Leśniakiewicz-Drzymała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie my w kierunku tych wierzeń dziś się spoglądamy. Prawda? Na antenie Radia Kraków
tak.
Kultura. I to takich wierzeń, które stoją u podstaw poniekąd naszej tożsamości.
Dokładnie tak. Ta cała jakby Noc Kupały też, o której dzisiaj zamierzamy rozmawiać, to jest święto, w którym szczególnie też widać właśnie takie zespolenie tych wierzeń przedchrześcijańskich oraz chrześcijańskich.
Powiedzmy zatem tytułem wstępu do wielu wydarzeń, które przygotowali państwo dla krakowian i być może nie tylko, o tym właśnie, co stoi u podstaw tych wydarzeń, tych atrakcji, które czekają na naszych słuchaczy pod Kopcem Wandy już w najbliższą niedzielę, bo Noc Kupały to jest temat bardzo złożony, zwłaszcza, że my nawet nie do końca wiemy, czy chodzi o personifikację kupały, czy chodzi o kupałę od kąpieli, czy chodzi o coś jeszcze innego? Proszę to spróbować jakoś uporządkować.
Mm-hmm. Tak, sama ta nazwa kupała jest właśnie dosyć tajemnicza, dlatego że nie do końca wiemy, czy rzeczywiście istniało takie bóstwo o imieniu Kupała, czy jest to jakiś zlepek też pewnych wierzeń związanych choćby ze świętym Janem. Bo tą Noc Kupały, to święto letniego przesilenia, starano się usilnie chrystianizować oczywiście. I w pewnym momencie doszło do takiego stopienia wierzeń przedchrześcijańskich z tymi wierzeniami dotyczącymi świętego Jana. Samo słowo kupała też nie ma ustalonego źródła słowu. Tak jak tutaj pan wspomniał, próbowało się nawiązywać do kąpieli, ale inna teoria mówi, że chodzi o słowo kupa, czyli jakby gromada, które odwołuje się do takiego powszechnego charakteru tego święta, do wspólnego świętowania. Może powiem kilka słów o tym, czym właściwie jest ta Noc Kupały.
Bo no obecnie... właśnie, bo my kiedy słyszymy Noc Kupały, to widzimy tak, widzimy kwiat paproci, mm-hmm. widzimy skoki nad ogniskiem, widzimy wianki między innymi.
Tak.
No ale to w takim razie pani szerzej.
To jest święto, które mam wrażenie jest dzisiaj trochę trywializowane. Próbuje się w nim widzieć taki odpowiednik zachodnich walentynek. Kładzie się nacisk właśnie na taki frywolny charakter tego święta, ale ono jest o wiele starsze, o wiele ważniejsze. Ma bardzo głęboką symbolikę. Jest to przede wszystkim święto letniego przesilenia. W społeczeństwach agrarnych, a takimi byli między innymi Słowianie, takie święta były bardzo istotne. Cały kalendarz obrzędowy, cały kalendarz kultowy był skonstruowany właśnie wokół tego rytmu pór roku, które wiązały się z pozorną wędrówką słońca w umysłowości ówczesnych ludzi. Więc każdy taki moment, kiedy to słońce jakby zmieniało swój bieg, obserwowano, że zaczyna się obniżać, czy zaczyna się jakby unosić. Takie wydarzenia były szczególnie ważne w kalendarzu właśnie dawnych Słowian. Noc Kupały jest w związku z tym świętem tak naprawdę słońca oraz żywiołu, który z tym słońcem się wiąże, czyli ognia. Stąd właśnie mamy to rozpalanie ognisk, którym przypisywano taką moc oczyszczającą, moc darzącą witalnością, bo ogień jest takim żywiołem bardzo agresywnym, bardzo aktywnym. I wszystkie te jakby rytuały, te obrzędy miały zapewnić słońcu siły witalne na następny rok.
A czy my wiemy, na kiedy mniej więcej datuje się pierwsze wzmianki na temat nocy kupały, na temat tego letniego święta słońca?
Mm-hmm. Jeśli chodzi o w ogóle o źródła dotyczące wierzeń Słowian, to niestety tutaj jesteśmy w takiej dosyć trudnej sytuacji, ponieważ tych źródeł brakuje. Nie mamy jakichś takich pierwszych wzmianek na temat nocy kupały, natomiast późniejszy etnograficzny materiał z XIX wieku jest tutaj o wiele szerszym polem do badań. Znamy ostatnią wzmiankę na temat świętowania nocy kupały. To był już XX wiek, lata 30. XX wieku na Opolszczyźnie. Jeszcze pojawiają się informacje o tym, że taka noc kupały była obchodzona.
Jeśli zatem mówimy o świętowaniu, to powiedzmy o tym, pani mówi, że w tym momencie to święto się trywializuje. Powiedzmy o tym, jak wówczas mogło wyglądać takie bardzo poważne celebrowanie tego święta.
Przede wszystkim całe świętowanie rozpoczynało się od rozpalania ognia. Prawdopodobnie na różnego typu wzniesieniach. Takie rozpalanie ognia również było czynnością sakralną, miało nawiązywać właśnie do tego biegu słońca. Wyglądało to w ten sposób, że w ziemię wbijano kołek, na którym umieszczano drewniane koło. To koło było obłożone jakimiś łatwopalnymi substancjami, takimi jak mech czy słoma, i należało tak szybko obracać kołem, żeby iskry po prostu zapaliły tą słomę, ten mech. Później takie koło było staczane ze wzgórza, było
przetaczane.
Czyli
to nie było zwyczajne rozpalanie ognia.
To nie było zwyczajne rozpalanie ognia. Zresztą rozpalanie ognia nigdy nie jest tak naprawdę zwyczajne. W kulturze ludowej bardzo długo przetrwało takie pojmowanie ognia jako czegoś świętego, czegoś, czego nie wolno w pewnych okolicznościach pożyczać, wynosić, nie wolno pluć, nie wolno obrażać ducha ognia. W związku z czym ta czynność rozpalania ognia zawsze była nacechowana pewnym sakrum. I to toczenie koła właśnie miało jakby odzwierciedlać ruch słońca po niebie.
Skąd w takim razie wzięło się to przekonanie, że noc kupały to jest ten dzień, to jest ten wieczór, to jest w końcu ta noc, która nie tylko z ogniem związana, ale także związana ze swatami, ale także związana z seksem?
Mhm. No tutaj mamy cały zespół wyobrażeń dotyczących płodności, ponieważ chodziło, tak jak powiedziałam, o zapewnienie sił witalnych słońcu, ale również o zapewnienie urodzaju, pomyślności, zdrowia, płodności całej społeczności. To jest cały kompleks wyobrażeń właśnie związanych i z ogniem, i z wodą, bo mamy też tutaj ten żywioł akwatyczny związany z księżycem. Cały zespół wyobrażeń, które miały z jednej strony oczyścić zgromadzoną społeczność, z drugiej strony właśnie zapewnić jej takie siły na przetrwanie nadchodzącej zimy. Bo przesilenie letnie jest tym momentem, kiedy zaczyna się lato, ale jednocześnie wiemy, że od tego momentu dzień staje się coraz krótszy, a więc nieuchronnie nadchodzi zima. Tą zimę jakoś trzeba przetrwać i w związku z tym cały szereg czynności właśnie kładących nacisk na tą płodność, na urodzaj, żeby...
To ponoć były jedne z nielicznych momentów w całym cyklu życia ówczesnych społeczności, kiedy mężczyzna i kobieta, młodzi, mogli samodzielnie na przykład udać się na spacer.
Tak, chociażby żeby szukać tego kwiatu paproci, prawda? Rzeczywiście, no, my czasem mamy też takie wyobrażenie dotyczące naszych przodków, że oni byli dosyć tacy frywolni, że pozwalali sobie na więcej niż my. Natomiast tutaj cała jakby struktura społeczna Słowian była bardzo zhierarchizowana, istniał szereg też różnych obostrzeń i właśnie noc kupały była takim momentem, kiedy można było troszkę od tego odejść. To znaczy, zamiast na przykład czekać na to, aż taka dziewczyna czy młody chłopak zostaną zeswatani przez członków rodu, przez starszyznę, mogli w tę wyjątkową noc spróbować szczęścia i sami gdzieś tam się zeswatać właśnie poprzez puszczanie wianków czy szukanie tego kwiatu paproci.
Tych wątków związanych nie tylko z tradycjami nocokupalnymi, ale także wątków związanych z chrystianizacją tych tradycji jest bardzo wiele i pani to wszystko będzie rozwijała już w niedzielę,
tak,
w ramach swojej prelekcji w trakcie strawy pod kopcem Wandy. Państwo powracają do tych do tych tradycji, do tych opowieści, poniekąd także do korzeni. Marcin Pawlik jest z nami także.
Tak, powracamy. Tak naprawdę powracamy ze względu na to, że chcielibyśmy odczarować to miejsce, jakim jest Kopiec Wandy w naszej dzielnicy, bo nie da się ukryć, że jest troszeczkę zapomnianym, odciętym od mieszkańców i chcielibyśmy na powrót poprzez te niesamowite wydarzenia i aspekty związane z tym dniem, o których cały czas, jak słucham pani doktor, jestem pełen podziwu, jakby odczarować, zmienić na powrót to miejsce, udostępnić je mieszkańcom, bo chyba na to miejsce na to zasługuje. I jednym z takich pomysłów, myślę, że nie pierwszym, bo wiele osób na pewno o tym miejscu myślało, jest ta strawa pod Kopcem Wandy. Dosyć to było, zaczęło się spontanicznie, bo zaczęło się już w lutym, kiedy to 6 lutego bodajże jest ten niezwykły moment, w którym można zobaczyć zachód słońca, stojąc na kopcu, zachód słońca centralnie nad kopcem Krakusa. I spotkaliśmy się. Nie sądziłem, że ktoś przyjdzie, ale wybrałem się z rodziną. Wcześniej informując o takim wydarzeniu jak strawa, pogoda nie sprzyjała spotkaniu, ale byłem zaskoczony, bo przyszło ponad 50 osób w ten zimnym, wilgotny dzień. I przy tym ognisku, które tam rozpaliliśmy, padł pomysł, żeby może zrobić to w cieplejszym okresie roku. Mm-hmm. I tak właśnie ustaliliśmy, że bardzo dobrym czasem będzie to przesilenie, ale że wypada w środku tygodnia, uznaliśmy, że jest ciut wcześniej, 19 czerwca, takie wydarzenie.
Ale państwo nie tylko ogień będą rozpalać, dlatego że będą państwo także wykonywać czy uczyć, jak można zrobić laleczki odstraszające duchy, ale także pojawią się grupy, czy też grupa rekonstrukcyjna. Proszę opowiedzieć o tym, co czeka na krakowian już w niedzielę na Kopcu Wandy.
Spotykamy się o godzinie 18 i to jest jakby rozpoczęcie całego wydarzenia i w wydarzeniu będzie trwało do 22. Zaczynamy od warsztatów, które będą związane z wiankami, czyli będziemy wszystkich chętnych, którzy się pojawią, a wcześniej się zapisali, będą mieli możliwość poznania techniki i tajników plecenia wianków. Będą też już zapowiedziane laleczki szczęścia. Tak też nazywane, więc będzie można sobie taką laleczkę słowiańską, też się dowiedziałem, że i na Białorusi takie rzeczy się wyprawia, więc takie laleczki.
I w Ukrainie też. Tak. I tam to faktycznie jest taka żywa tradycja, tak, zdaje
tak,
się.
Tak, prawda? Więc będzie możliwość takiej laleczki szczęścia również sobie zrobić. Będzie wspomniana grupa rekonstrukcyjna, która sami będąc przebrani za słowiańskie stroje, będą organizować również przedstawienie. A poza tym również różne warsztaty, które tam będą na miejscu. Także to będzie się cały czas działo, będzie również wspaniały spacer i będzie można się więcej dowiedzieć zapewne na temat, z panią doktor, spacer wokół Kopca Wandy, więc też serdecznie zapraszam. I na koniec rozpalimy ognisko o godzinie 21. Planuję kilka ognisk, tak byśmy się pomieścili. Oczywiście całe wydarzenie ma mieć formę pikniku, więc zapraszam do zabierania.
Pan
kosz.
Wspomniał o zapisach, więc wyklarujmy te kwestie, czy żeby przybyć na Kopiec Wandy w niedzielę, trzeba się zapisać, czy można jeszcze
Nie,
się...
tu można przyjść ogólnie bez żadnego problemu. Będzie na tyle wydarzeń, że dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Zapisy były, wiem, że już miejsc nie ma na te laleczki i na wianki.
Ale żeby doświadczyć atmosfery tego spotkania, tejże strawy, no to przestrzeń jest i miejsce jest, miejsca sporo. Zapraszają państwo. Ja zastanawiam się, pani doktor, czy w obliczu też tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, takie wydarzenia jak to, jakie one mają znaczenie w kontekście pielęgnowania tych tradycji?
Ja może tutaj nawiążę do samej nazwy tego wydarzenia, czyli strawa. Z jednej strony jest to określenie takiej uczty poświęconej przodkom, a mamy przecież w pobliżu właśnie Kopiec Wandy, mamy nazwę wsi Mogiła, która nawiązuje do pochówków, a z drugiej strony strawa to też posiłek, takie radosne świętowanie. I myślę, że ta nazwa idealnie oddaje charakter tego wydarzenia plenerowego, którego celem jest właśnie też takie łączenie społeczności. różnych pokoleń, żeby razem pobawić się, razem spotkać się, ale też gdzieś tam próbować zagłębić się trochę w tą przeszłość, zastanowić się nad tą przeszłością, nad tymi czasami, które przeminęły. Bo cała kultura słowiańska, mitologia, religia słowiańska cieszy się coraz większą popularnością i niewątpliwie przyciąga dużo osób chętnych, żeby czegoś więcej na ten temat się dowiedzieć.
Kultura słowiańska, w ogóle takie wątki czy kierunki rdzenne, korzenne, kulturowo, to jest coś, co po prostu weszło, mówiąc kolokwialnie i z angielska, do tak zwanego mainstreamu ostatnio, prawda?
Dokładnie, chociażby za sprawą serii gier Wiedźmin, które też bardzo bazują na tych słowiańskich wątkach. Ale w ogóle wydaje mi się, że jest to też jakaś taka chęć właśnie sięgnięcia do tej przeszłości, do dowiedzenia się tego, kim byli nasi przodkowie, jak wyglądało ich życie, bo to ma też pewien wpływ na kształtowanie się naszej własnej tożsamości kulturowej, narodowej i niewątpliwie warto tutaj w tym kierunku szukać i dowiadywać się, jak to życie wyglądało, jak wyglądała duchowość osób, przodków, które zamieszkiwały te tereny.
Mówi pani o tym spotykaniu się, o tym budowaniu jakiejś zbiorowości, także, czy też gruntowaniu społeczności. I to też państwo piszą w zaproszeniu na te wydarzenia niedzielne, ale równocześnie, gdy mowa o budowaniu społeczności, o dostępności i otwartości, to także komunikacja w języku ukraińskim nie będzie problemem.
Tak, zaplanowane są jakby opiekunowie, którzy będą dostępni w języku ukraińskim, więc nie jest to wydarzenie wyłącznie jakby dla mieszkańców Krakowa, ale również dla mieszkańców do niedawna przybyłych, szczególnie dla narodowości ukraińskiej, więc też będą mogli się czuć na miejscu swobodnie i korzystać z wszelkich atrakcji, które zaplanowaliśmy.
To powiedzmy może, jeśli mówimy też o dostępności, to być może trywialne pytanie, ale ja myślę, że niebagatelne, zwłaszcza z punktu widzenia takiej chęci zaproszenia do tego kopca, czy też na ten kopiec Wandy. Jak tam najłatwiej dotrzeć i gdzie znaleźć wszystko? Jak to wygląda? Proszę powiedzieć o tym więcej.
Powiem, że najlepiej na kopiec Wandy w tym momencie jest dotrzeć rowerem, bo można bezpośrednio dotrzeć, pieszo i również tramwajem. To jest najlepsze środki komunikacji z kopcem Wandy. Wydawałoby się, że samochodem będzie też łatwo, ale tak nie jest. Kopiec Wandy jest troszeczkę odciętym przez drogę S7, która się buduje i dotarcie do niej wydłużyło się, a już na pewno nie jest możliwe samochodem osobowym. Dlatego też zachęcam wszystkich na pieszo, rowerem, tramwajem dotarcie na miejsce.
Czyli zapraszamy tam na kopiec Wandy na strawę. Skoro mówimy o strawie, to państwo zapraszają także do tego, żeby wszyscy, którzy będą mieli chęć dołączenia do państwa zabawy, przynieśli ze sobą to i owo do jedzenia, bo to piknik.
Tak. Tak, to piknik, dlatego zachęcam do zabierania koszy piknikowych, tego, na co ma się ochotę. Również tego, co chciałoby się upiec na ognisku. Tutaj zapewniamy kijki, oczywiście ogień, a to, co już każdy będzie chciał sobie na tym ogniu upiec, to pozostaje w swojej gestii.
Wróćmy zatem, pani doktor, jeszcze na koniec naszej rozmowy do tego podłoża, do tego, co stoi u podstaw tych rzeczy, które planują państwo na niedzielę. Wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o tym, skąd to święto Kupały się wzięło, skąd noc Kupały się wzięła, o tym, że to przede wszystkim święto ognia. No właśnie, święto ognia, czy święto wody, czy święto kąpieli. Opowiedzmy trochę więcej o tym, co wydarzyło się z tym świętem w wyniku właśnie wpływów chrześcijańskich.
Tak, no tutaj widać wpływ chrześcijaństwa chociażby w takim ludowym przekonaniu, że nie można się kąpać w jakichś takich naturalnych akwenach do świętego Jana, ponieważ święty Jan dopiero chrzci te wody, one są dopiero wówczas bezpieczne, można się w nich kąpać, a wcześniej groziłoby na przykład porwanie przez jakieś rusałki, wodnice, utopce. Więc widać tutaj takie zespolenie się tej wiary w dawne demony związane z naturą i w tą taką uświęcającą moc świętego Jana. Widać też te wierzenia przedchrześcijańskie i chrześcijańskie właśnie w takich ludowych opowieściach dotyczących kwiatu paproci. Z jednej strony wiemy, że to był kwiat wiązany z Perunem, bo też inna jego ludowa nazwa to perunowe kwiecie, więc kwiat solarny. Zresztą ten cudowny kwiat, który ma zakwitać, właśnie miał być taki złoty, ognisty, więc mamy znowuż tą symbolikę słońca i ognia. Ale jednocześnie też w ludowych wierzeniach pojawia się taka jakby chrystianizacja tego kwiatu paproci. Znaczy wierzy się, że żeby go zerwać, trzeba na przykład zrobić okrąg z wody święconej, albo trzeba trzymać Pismo Święte, czy należy uważać, ponieważ tego kwiatu strzegą różne diabły, czarownice, więc trzeba też wypowiadać
chrześcijańskie modlitwy. Czyli jest to coś, co moglibyśmy nazwać i prawdopodobnie nawet bardzo silnie zakorzenieni w tradycji chrześcijańskiej i katolickiej, to są wszystko sprawy, które można byłoby nazwać takimi zabobonami, które opierają się na tradycji chrześcijańskiej właśnie, paradoksalnie chrześcijańskie zabobony, prawda?
Dla nas dzisiaj to są zabobony, ale to też są sprawy jakby bardzo silnie zakorzenione w duchowości tych dawnych Słowian. Bo właśnie powstanie takich wyobrażeń dotyczących tego kwiatu paproci, czy w ogóle tej kąpieli, pokazuje, że chociaż pewne rzeczy próbowano wyrugować, próbowano je chrystianizować, one pozostały w tej warstwie ludowej, właśnie łącząc się z tą nową duchowością, z duchowością chrześcijańską. Stąd ten taki zespół, no można tak powiedzieć, zabobonów, ale sięgający znacznie głębiej.
Zabobonów z punktu widzenia oczywiście religii, to miałem na myśli, że łączenie religii czy w ogóle wpływów, ale także tradycji chrześcijańskiej chociażby z rusałkami, to jest coś, co nam w kontekście takiej narracji katechizmowej nie bardzo przystaje do siebie, prawda? Ale ja myślę, że to jest kluczowe, to o czym pani powiedziała, czyli ten punkt styku po prostu różnie rozumianej i różnie manifestującej się duchowości po prostu.
Dokładnie tak. Ja może jeszcze tak wspomnę, że właśnie pewne takie pozostałości tej dawnej duchowości, którą dzisiaj uważamy za zabobon, no my dzisiaj postrzegamy to zupełnie inaczej. Magia jest dla nas trochę jakby oderwana od religii, wręcz jej przeciwstawna, bo religia katolicka, a magia zupełnie jakby nie idą w parze. Natomiast dla dawnych Słowian ta religia i magia były nierozerwalnie ze sobą związane. Dzisiaj my mamy takie tendencje, żeby oddzielać sakrum od profanum, natomiast dla naszych przodków religia była nierozerwalną częścią całego życia. To nie była wyłącznie wiara, to był cały system norm społecznych, pewnej hierarchii społecznej. I to było bardzo trudne do oddzielenia, a wręcz nierozerwalnie związane.
Tak, no bo to jest opowieść o tym pokutującym wzorcu wypracowanym przez średniowiecze, później po części nowożytność, czyli rozgraniczenie człowieka na duszę i ciało i dokonanie tego takiego bardzo znamiennego wartościowania, prawda? Mm-hmm. Na dobrą duszę i złe ciało, na dobrą
grzeszne
duchowość,
ciało, tak.
Dokładnie tak. Mm-hmm. W związku z czym my mówimy, i to myślę, że to jest ważne w kontekście tej rozmowy, o takim systemie, czy konstrukcie filozoficznym, który funkcjonował przed tym dziedzictwem, które nam jest w tym momencie najlepiej znane i najbardziej poniekąd dostępne. A zatem cóż, zapraszamy na Kopiec Wandy do tego, żeby po pierwsze się spotkać, żeby dobrze się bawić, ale równocześnie być może, żeby w wyniku tej zabawy zainspirować się do poszukiwań korzeni tożsamości, duchowości może także. To już w tę niedzielę. Proszę o przypomnienie tych informacji organizacyjnych, bo to bardzo ważne.
Spotykamy się w najbliższą niedzielę, 19 czerwca, o godzinie 18, dokładnie pod Kopcem Wandy, gdzie zaplanowane są różne wydarzenia dla wszystkich przybyłych. Nie będziemy do godziny 22, o 21 będzie ognisko, wcześniej zaplanowane wydarzenia. Ważne, aby zabrać ze sobą piknikowy kosz wypełniony tym dobrem, który się chce zabrać. No i na końcu oczywiście pieczenie na ognisku.
A tam prelekcje, występy teatralne i wiele więcej, warsztaty między innymi. A zapraszali Marcin Pawlik i dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.